Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. O modlitwie. Punkt 2567. Bóg pierwszy wzywa człowieka. Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko od Jego oblicza, czy też podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że Go opuścił, to Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka. Zwrócenie się człowieka do Boga jest tylko odpowiedzią. W Starym Testamencie. Objawienie modlitwy w Starym Testamencie wpisuje się między upadek i podźwignięcie człowieka, między bolesne wołanie Boga do swoich pierwszych dzieci: gdzie jesteś, dlaczego to uczyniłaś, Księga Rodzaju, i odpowiedź jedynego syna przychodzącego na świat: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 7 werset. Modlitwa jest więc złączona z historią ludzi. Ofiara Noego jest przyjemna Bogu. Bóg błogosławi Noego, a przez niego błogosławi całe stworzenie, ponieważ jego serce było sprawiedliwe i nieskazitelne. Bóg ciągle powołuje ludzi, by modlili się do Niego. Jednak w Starym Testamencie modlitwa została objawiona przede wszystkim, począwszy od naszego ojca Abrahama. Obietnica i modlitwa wiary. Na wezwanie Boga Abraham zaraz wyrusza w drogę, jak mu Pan oczywiście rozkazał. Jego serce jest całkowicie poddane Słowu, jest posłuszne. Modlitwa Abrahama wyraża się jednak najpierw w czynach, jako człowiek milczenia. Dopiero później pojawia się jego pierwsza modlitwa wyrażona w słowach, cicha skarga, przypominająca Bogu jego obietnicę. Jako ostateczne oczyszczenie jego wiary, Bóg żąda od niego, jako tego, który otrzymał obietnicę, aby złożył w ofierze syna, którego mu dał. Wiara Abrahama nie słabnie, mówi on, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 19. W ten sposób ojciec wierzących upodobnił się do ojca, który nie oszczędzi własnego syna, lecz wyda go za nas wszystkich. Modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga, czyni go uczestnikiem mocy miłości Bożej, która zbawia wielu. Praktyka konfesjonału pokazuje mi jedną ważną rzecz, zanim przejdziemy tutaj do Nowego Testamentu i też wskazań i takich cennych rad, które podaje nam katechizm Kościoła. Więc ta praktyka pokazuje mi, że tam, gdzie człowiek zaczyna zaniedbywać modlitwę, tam zaczyna się sypać. Prost. Czyli brak modlitwy albo byle jakość modlitwy powoduje, że w to wchodzi zawsze coś innego i człowiek tak z tygodnia na tydzień coraz bardziej sobie przestaje radzić w swoim życiu. Modlitwa jest to w ogóle podstawa. Mojżesz i modlitwa pośrednika. Także tutaj Bóg przychodzi pierwszy. Wzywa Mojżesza ze środka płonącego krzewu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Księga Wyjścia. Modlitwa Mojżesza jest obrazem modlitwy kontemplacyjnej, dzięki której sługa Boży pozostaje wierny swemu posłaniu. Mojżesz często i długo rozmawia z Panem. Bardzo podoba mi się to określenie, że i często, i że długo. Czyli nie rzuca Bogu ochłapów, jak to większość ludzi, którzy mówią, że się modlą, choć ta modlitwa nie ma nic wspólnego z modlitwą. Długo rozmawia z Panem, wstępując na górę, by go słuchać i błagać. Czyli pierwsze, uwaga, najpierw słuchać Boga, dopiero później mówić o swoich potrzebach. Czyli to, że ja ciągle zarzucam Boga moimi prośbami, To też ma niewiele wspólnego z modlitwą. Dobrze, że robisz to do Pana Boga, ale najpierw zacznij Go słuchać. Stępując ku ludowi, by mu przekazać słowa Jego Boga i by Go prowadzić. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego w sposób jawny, Księga Liczb. Ponieważ Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi, także Księga Liczb. Z tej zażyłości z Bogiem wiernym, nieskorym do gniewu, bardzo łaskawym, Mojżesz czerpał siłę i wytrwałość w swoim wstawiennictwie. Nie modli się za siebie, ale za lud, który Bóg sobie nabył. Mojżesz wstawia się już w czasie walki z Amalekitami, jak też i aby uzyskać uzdrowienie Miriam. Jednak przede wszystkim po odstępstwie ludu Mojżesz wstawia się do Boga, aby ocalić ten lud. Kolejny punkt: Dawid i modlitwa króla. Dawid jest w pełni królem według Bożego serca. Pasterzem, który modli się za swój lud i w jego imieniu. Tym, którego poddanie się woli Bożej, wysławianie Boga oraz skrucha będą dla ludu wzorem modlitwy. Kolejny punkt, który katechizm nam proponuje: Eliasz, prorocy i nawrócenie serca. Punkt 2581. Świątynia miała być dla ludu Bożego miejscem jego wychowania do modlitwy. Pielgrzymki, święta, dary ofiarne, ofiara wieczorna, kadzidła, chleby pokładne, wszystkie te znaki świętości i chwały Boga Najwyższego, a bardzo bliskiego, były wezwaniami i drogami modlitwy. Rytualizm prowadzi jednak często lud do zbyt zewnętrznego kultu. Potrzeba było wychowania wiary i nawrócenia serca. Było to oczywiście misją proroków. Eliasz jest ojcem proroków. Doświadczywszy miłosierdzia w czasie pobytu nad potokiem Kerit, Eliasz uczy wdowę Sarepty wiary w Słowo Boże, wiary, którą potwierdza swoją usilną modlitwą. Bóg przywraca do życia dziecko wdowy. Zanim oczywiście to nastąpiło, to był ten bardzo znany fragment, że kobieta mówi, że pomrze, jak zrobi podpłomyki Eliaszowi, a on mówi: dobrze, rozumiem, to najpierw zrób mi, a później sobie. Tak jakby jej nie słuchał. Czy to był pierwszy etap? Ona uwierzyła, bo faktycznie dzban się nie wyczerpał. A później Bóg jeszcze bardziej chciał pokazać, co to znaczy prawdziwa wiara w Niego. I faktycznie, kiedy to dziecko umarło, doświadczyła przywrócenia do życia. Z przebywania sam na sam z Bogiem, prorocy czerpią światło i siłę dla swojego posłannictwa. Ich modlitwa nie jest ucieczką od niewiernego świata, ale słuchaniem Słowa Bożego. Czasami sporem lub skargą, a zawsze wstawiennictwem, które oczekuje i przygotowuje na interwencję Boga Zbawiciela Pana w historii. I przechodzimy do Nowego Testamentu. Jezus się modli. Czyli na pytanie, czemu powinienem się modlić? Dlatego, że Jezus się modlił. Wystarczy. Syn Boży, który stał się synem dziewicy, nauczył się modlić także według swego ludzkiego serca. Nauczył się formuł modlitwy od swojej matki. Modlił się słowami i hymnami swojego ludu w synagodze, w Nazarecie, w świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego tajemniczego źródła. Jak sam o tym mówi w wieku lat 12, powinienem być w tym, co należy do mego ojca. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, werset 49. Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów. Modlitwa synowska, jakiej ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie wprowadzona w życie przez samego jedynego syna w jego człowieczeństwie, z ludźmi i dla ludzi. Jezus modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania, przed tym, jak ojciec zaświadczył o nim podczas jego chrztu i przemienienia. Modli się również przed decydującymi chwilami, które zapoczątkują posłanie jego apostołów, przed wyborem i powołaniem 12. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się. Czyż to nie z kontemplacji modlącego się nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Czyli kiedy... To też można później przekładać oczywiście dalej, chociażby na rodzinę. Jeżeli dzieci widzą, jak modlą się rodzice, sami też będą chcieli się modlić. Kiedy rozmawiam z bierzmowanymi na temat modlitwy w domu, czy widzieli kiedyś rodziców się modlących, myślę, że 80% z tych, którzy się zapisują, mówią, że nigdy nie widzieli, żeby rodzice się modlili. Później pytam, czy ewentualnie zachęcali dzieci do modlitwy. Okazało się, że nie. Czyli przygotowanie do bierzmowania to jest już kolejny jakiś etap wierze, a niestety w większości przypadków muszę zacząć od tych podstaw, czyli od tego, że warto regularnie się modlić, ponieważ od wielu lat te dzieci nie mają żadnego doświadczenia modlitwy. Tak samo jest oczywiście, jak na przykład wierni widzą, jak kapłan się modli. Jeśli kapłan faktycznie przeżywa to wszystko, a to też nie chodzi o tę zewnętrzną otoczkę, prawda, żeby wpadać w fałszywy mistycyzm, jakieś uniesienia, zupełnie nie o to chodzi, ale jeśli parafianie widzą swojego kapłana, który się modli, sami też będą wierzyli, że to jest ważne. Ten przykład pociąga. Słowa uczą, ale to przykłady pociągają. Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na górę, najchętniej nocą, aby się modlić. Ewangeliści zachowali dwie wyraźne sformułowane modlitwy Chrystusa z okresu jego działalności. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej Jezus wysławia Ojca, dziękuje Mu i błogosławi Go za to, że ukrył tajemnicę Królestwa przed tymi, którzy uważają się za mądrych. Bardzo ważne określenie, nie że są mądrzy, tylko uważają się za mądrych, a objawił je prostaczkom. To jest z tych błogosławieństw, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Punkt 2604. Druga modlitwa została przytoczona przez świętego Jana przed odpowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby. Jezus natychmiast dodaje, ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz, z czego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa, kierowana dziękczynieniem, objawia nam, w jaki sposób należy prosić. Przed otrzymaniem daru Jezus przylgnął do tego, który daje. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar. Bardzo ważne. To jest w ogóle kluczowe. Jeżeli nie pragniesz Boga, jeżeli nie chcesz do Niego przylgnąć, jeżeli nie wierzysz w Jego wszechmoc, no to w chwilach, w których nagle sobie przypomnisz, że Pan Bóg jest i o coś tam prosisz, nie dziw się, że to w ogóle nie działa. A później często tacy ludzie jeszcze się obrażają, mówiąc, no przecież Pismo Święte mówi, żeby prosić, a będzie nam dane i ja prosiłem i nie było mi dane. A dziwisz się? Serio pytam, dziwisz się? No tak radykalnie ten młody ksiądz dzisiaj pojechał. Kolejny punkt. List do Hebrajczyków. W dramatycznych słowach wyraża, w jaki sposób modlitwa Jezusa sprawia zwycięstwo zbawienia. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety 7-9. Jezus uczy modlitwy. Jezus jako wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy. I stopniowo prowadzi nas do Ojca, zwracając się do tłumów, które idą za Nim. Jezus zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie, na podstawie Starego Przymierza, i otwiera je na nowość Królestwa, które przychodzi. Następnie objawia im tę nowość w przypowieściach. Wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w Jego Kościele, będzie mówił otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym. Począwszy od kazania na górze, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie serca. Serce, zdecydowane na takie nawrócenie, uczy się modlitwy. I to uczy się tej modlitwy w wierze. Wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Jak Jezus prosi Ojca i składa Mu dziękczynienie przed otrzymaniem Jego darów, tak samo uczy nas tej synowskiej śmiałości. Wszystko, o cokolwiek w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Taka jest moc modlitwy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, dla wiary, która nie wątpi. O ile Jezus jest zasmucony niedowiarstwem swoich bliskich, Ewangelia Marka 6, rozdział 6, werset, i małą wiarą swoich uczniów, o tyle jest pełen podziwu dla wielkiej wiary setnika rzymskiego oraz kobiety kananejskiej. Modlitwa wiary nie polega jedynie na mówieniu „Panie, Panie”, lecz na usposobieniu serca gotowego pełnić wolę Ojca. Święty Łukasz przekazał nam trzy główne przypowieści o modlitwie. Pierwsza o natrętnym przyjacielu. Zachęca do usilnej modlitwy. Kołaczcie, a otworzą wam. Temu, kto modli się w ten sposób, Ojciec z nieba da wszystko, czego potrzebuje, zwłaszcza Ducha Świętego, w którym są wszelkie dary. Uwielbiam ten fragment w ogóle. Czyli tutaj ludzie proszą gdzieś tam o bardzo przyziemne rzeczy, a ewangelista mówi, czy Bóg nie da tego, co najważniejsze, czyli swojego ducha? To jest w ogóle kluczowe. Czyli te nasze prośby są mało istotne. Ale jeżeli poprosimy o ducha, duch ma doprowadzić człowieka do całej prawdy, czyli do nawrócenia, do naśladowania Chrystusa, do przylgnięcia do Niego. To jest przepiękne. Druga przypowieść o natrętnej wdowie. Należy modlić się zawsze i niestrudzenie. Trzecia przypowieść o faryzeuszu i celniku. Dotyczy pokory modlącego się serca. Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Jezus wysłuchuje modlitwę pełnej wiary wyrażonej w słowach trędowaty, Jair, kobieta kananejska, dobry łotr lub też w milczeniu, niosący paralityka, kobieta cierpiąca na krwotok, która dotknęła jego szaty, płacz i wonne olejki grzesznicy. Usilna prośba niewidomych, ulituj się nad nami, synu Dawida, lub Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, została przyjęta w tradycji modlitwy Jezusowej. Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jezus zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów. Idź w pokoju, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I są także pewne różne rodzaje modlitw, o czym powinniśmy pamiętać. Na przykład błogosławieństwo i adoracja. Jezus ciągle podkreślał, błogosławcie, nie złorzeczcie. Adoracja, przepiękne doświadczenie. O adoracji był cały oddzielny odcinek. Zachęcam do tego, żeby wrócić. To były któreś z rekolekcji. Rekolekcje wielkopostne czy adwentowe. Tam mówiłem także dużo o adoracji i zachęcam, żeby wrócić do tego odcinka. Modlitwa prośby. Modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia. Tu widzicie, skaczę dużo po punktach, bo tylko wymieniam te punkty. Samemu należy o tym przeczytać później. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy. Jest ona czystą ofiarą całego ciała Chrystusa na chwałę Jego imienia. Jest, zgodnie z tradycjami wschodu i zachodu, świętą ofiarą uwielbienia. Ale o mszy świętej też już mówiłem w kilku odcinkach. Tradycja modlitwy. Modlitwa nie sprowadza się do powstania spontanicznego odruchu wewnętrznego, czyli jak mam potrzebę, to się modlę. No, często tak ludzie mówią. Aby się modlić, trzeba tego chcieć. Nie wystarczy wiedzieć, co Pismo Święte objawia nam na temat modlitwy. Modlitwy trzeba się także uczyć. Kościół szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pism Bożych osiągali najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową między Bogiem i człowiekiem. Bardzo często się mówi, kiedy ktoś tylko czyta Pismo Święte, ale nie po to, żeby odnaleźć Pana Boga, tylko żeby poszukać błędów i nie modli się także przy tym, to potrafi stracić wiarę. Jeżeli modli się przy tym, czytając Słowo Boże, okazuje się, że staje się wręcz gigantem wiary. W modlitwę wchodzi się tak jak w liturgię, przez ciasną bramę wiary. Przez znaki Jego obecności szukamy i pragniemy oblicza Pana. Chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać. Znowu świetne zdanie. To jest punkt 2656. Czyli modlimy się po to, żeby najpierw słuchać Pana Boga. Nie, żeby ciągle Mu mówić, słuchać. Dlatego tak trudna jest adoracja. Kiedy na przykład w wielu parafiach miałem kaplicę adoracji i kiedy byłem na przykład w kaplicy adoracji, ktoś przychodził i to tak, ja to nazywam szeptuchę, czyli ciągle zaczyna się jakieś takie wzdychanie, mówienie, coś tam, że niby ktoś chce cicho, tak żeby nie przeszkadzać innym, ale ciągle jest takie i tak dalej. Przepraszam, jeżeli kogoś urażę tym, ale tam nikt nie słucha. Czyli że masz przyjść, milczeć i słuchać Pana Boga i adorować Go, to ciągle zagadywanie Pana Boga. Tak jakby ktoś już nie potrafił słuchać. I później, kiedy słucha się Pana Boga, właśnie po to, żeby zachowywać Jego wolę. Zgodnie z kontekstem historycznym, społecznym, jak i kulturowym, każdy kościół w żywej tradycji i w żywej tradycji modlitwy proponuje swoim wiernym język modlitwy, słowa, melodie, gesty, ikonografię. Do urzędu nauczycielskiego należy rozeznawanie, czy te drogi modlitwy są wierne tradycji, wiary apostolskiej, a obowiązkiem duszpasterzy, katechetów jest wyjaśnianie ich znaczenia, zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Czasami tak się zacinam z tym czytaniem, ale tu wam w którymś odcinku mówiłem, że ja sobie strasznie marzę po książkach, które czytam, a to kredkami zamazuję, czasami zbyt ciemnymi kolorami, a to flamastrem, a to sobie coś dopiszę, jakieś notatki zrobię, no i tego tekstu nagle się robi trzy razy więcej, no i tak muszę wzrokiem jeszcze raz sobie zerknąć, czy dobrze czytam, albo czasami niestety właśnie trochę za bardzo zamarzę, za co też przepraszam. To nie jest tak, że ja nie potrafię po polsku czytać i to nie jest tak, że tekst nie jest przeze mnie przygotowany. Jest, aczkolwiek zdarzają mi się błędy, za co przepraszam. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 3. Ilekroć zaczynamy modlić się do Jezusa, Duch Święty uprzedza swoją uprzedzającą łaską, wprowadza nas na drogę modlitwy. Skoro On uczy nas modlitwy, przypominając nam Chrystusa, to jakże nie mielibyśmy modlić się do Niego samego? Właśnie dlatego Kościół zachęca nas, abyśmy codziennie wzywali Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności. Szczególnie jak ktoś ma problem z rozproszeniami, ze skupieniem, niech prosi Ducha Świętego właśnie o to, żeby w tym pomagał. Jezus, jedyny pośrednik, jest drogą naszej modlitwy. Maryja, Matka Jezusa i Matka Nasza, wcale nie przysłania Go. Ona wskazuje drogę, jest jej znakiem. Bo czasami są takie zarzuty, że my modlimy się do człowieka, czyli do Maryi, a przecież trzeba modlić się do Pana Boga. W którymś odcinku kiedyś powiedziałem, ale to zdanie powtórzę. Maryja jest tak pokorną osobą, że kiedy my mówimy Maryja, ona od razu w tym momencie patrzy na Jezusa i mówi Jezus. Nie przypisuje sobie tego wszystkiego. Modlitwa jest przede wszystkim skierowana do Ojca. Tak Jezus powiedział przecież o sobie, kiedy widzisz Syna, widzisz Ojca. Wierzycie we mnie, wierzcie i w Ojca. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Szczególnie dla małych dzieci codzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym świadectwem żywej pamięci Kościoła. Wyświęceni do posługi są również odpowiedzialni za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr w Chrystusie. Wiele osób zakonnych poświęciło całe swoje życie modlitwie. Czasami z punktu widzenia człowieka niewierzącego, jak ktoś zamyka się w zakonie klauzurowym, żeby spędzić swoje życie dla Chrystusa, żeby omadlać wszystkich ludzi, dla takich ludzi często to jest ktoś bezużyteczny społecznie, a Kościół ciągle powinien wspierać właśnie takich ludzi, że ktoś zdecydował się na takie życie. To nie jest ucieczka przed życiem. To nie jest to, że nie chce mi się pracować, to pójdę do zakonu klauzurowego. Trzeba mieć tak piękne powołanie, żeby wstąpić do zakonu klauzurowego. Celem katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych jest to, by Słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej. Nauczenie na pamięć podstawowych modlitw jest niezbędną podstawą do życia modlitwy. Ważne jest jednak to, by doprowadzić do zasmakowania w ich treści. Są przecież różne też grupy modlitewne. I tutaj są te różne etapy modlitwy. Jeżeli nie będzie o tym za chwilkę, bo tak się, znaczy będzie ta wymieniona w punktach, ale jeżeli będzie to jeszcze jakiś niedosyt tego, proszę mi powiedzieć, ja to później w komentarzach napiszcie ewentualnie, żebym wiedział, że mam jeszcze to bardziej wytłumaczyć, bo są takie powiedzmy cztery etapy modlitwy, czyli pierwsze to jest modlitwa ustna i niestety większość ludzi się na tym zatrzymuje, co jest smutne, czyli to jest to absolutne minimum, ale to w żaden sposób podejrzewam, że nie rozwija. Drugi etap to jest rozumienie też tych słów, które się wypowiada. Cały czas krążymy wokół modlitwy ustnej. Później jest rozważanie tych słów, tak jak Maryja rozważała te sprawy w swoim sercu, a później jest kontemplacja, czyli takie cztery punkty. Punkt 2697. Życie modlitwy. Modlitwa powinna ożywiać każdego z nas. Trzeba przypomnieć sobie o Bogu częściej niż oddychamy, ale mocne zdanie. Czyli nie, wiecie, po całym dniu, który minął, zmówię paciorek, jak to ludzie mówią, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i idę spać. Kościół, przez katechizm Kościoła mówi, trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy. Tradycja Kościoła proponuje wiernym rytmy modlitwy, mające podtrzymywać modlitwę nieustanną. Niektóre z nich są codzienne, modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem, po jedzeniu. Tutaj proszę też, żeby w komentarzu napisać, czy modlicie się przed posiłkiem, czy modlicie się po posiłku. Niestety nawet wiele praktykujących osób nie ma tego zwyczaju. Bardzo proszę nauczyć się tego, zdobyć zdrowy nawyk, modlitwę przed jedzeniem, czy prywatnie w domu, czy z rodziną, czy szczególnie, myślę, że w gościach, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, trochę na pokaz, żeby tego się nie wstydzić. Jest też liturgia godzin, niedziela, której centrum stanowi Eucharystia, jest szczególnie uświęcana przez modlitwę. Cykl roku liturgicznego i jego wielkie święta są podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan. Pan prowadzi każdą osobę drogami i w sposób zgodny z jego upodobaniem. Nie człowieka, tylko Boga oczywiście. Tradycja chrześcijańska zachowała jednak trzy główne formy życia modlitwy. Modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. To, czy nasza modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy od ilości słów, lecz od zapału naszej duszy. O, ale piękne. Rozmyślanie nad tym, co się czyta, prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie ją, tej treści oczywiście do siebie samego. Panie, co chcesz, abym czynił? Warto zadawać sobie te pytania podczas rozważania. Chrześcijanin powinien dążyć do rozmyślania w sposób regularny. W przeciwnym razie będzie podobny do trzech pierwszych rodzajów gleby z przypowieści o siewcy. Czyli tej, która żadnych owoców nie przynosi. To chodziło też skalistą, czyli o skałę, o krzaki, o suchą ziemię. Czyli że na chwilę coś się udaje i zaraz później w zasadzie niewiele z tego jest. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość. Jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej, do poznania miłości Jezusa, do zjednoczenia z Nim, czyli do kontemplacji. Kontemplacja szuka tego, którego miłuje moja dusza. Pieśń nad pieśniami. Wybór czasu i długości trwania kontemplacji zależy od zdecydowania woli. Nie kontemplujemy wtedy, kiedy mamy czas. Znajdujemy czas, by być dla Pana, z mocnym postanowieniem, aby mu go później nie odbierać, niezależnie od doświadczeń czy oschłości spotkania. Nie zawsze można rozmyślać, ale zawsze można wejść w kontemplację. Wejście w kontemplację oczekuje zrzucenie wszelkich masek, zwrócenie serca do kochającego nas Pana, aby oddać się Mu jako ofiara, która ma być oczyszczona i przekształcona. Kontemplacja jest modlitwą dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza się na przyjęcie miłości, jaką jest kochany i chce na nią odpowiedzieć, jeszcze bardziej kochając. Już odcinek trwa pół godziny, a to jest taki z dłuższych odcinków. Jeszcze będzie tak, myślę, no, 2 minuty. Cierpliwości Wytrzymajcie, kochani. Wiem, że było w tym bardzo dużo treści. Nawet warto później jeszcze raz sobie spokojnie odsłuchać ten odcinek. Nie chodzi tu o ilość wyświetleń, natomiast o to, żeby sobie porobić też notatki, zastanowić się nad tym później, jak będzie tekst zapisany, prawda, czyli to, co dla was wyda się ważne, warto później to w jakiś sposób wcielać w życie. A cały czas przypominam, było kilka takich wyjątkowo ważnych punktów. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Mogło to nie wybrzmieć oczywiście, ale świetne zdanie. Czyli każdy modli się tak, jak żyje. Czyli ludzie, którzy się nie modlą, po prostu tak żyją, dlatego się nie modlą. Jednocześnie żyjesz tak, jak się modlisz. Czyli jeśli się modlisz, twoje życie się zaczyna poprawiać. Przepraszam, muszę znowu łyka złapać. Zarzuty wobec modlitwy. Niektórzy widzą w niej zwykły proces psychologiczny. Inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni sprowadzają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem nie dającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia. Nie mają przecież czasu na modlitwę. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż również modlitwa pochodzi od Ducha Świętego, a nie od nich samych. Dla mnie, z punktu widzenia człowieka wierzącego, jak słyszę, że ktoś nie ma czasu na modlitwę, to pokazuje, że nie prowadzi żadnego życia duchowego. Żadnego. Człowiek tęskni za modlitwą, jeżeli pokochał Boga. Szuka okazji do tego, żeby móc wreszcie z Nim się spotkać. Punkt 2727, czyli 2727. Musimy również przeciwstawiać się mentalności tego świata. Wsącza się ona w nas. Jeśli nie jesteśmy czujni, na przykład prawdziwie miałoby być tylko to, co zostało potwierdzone rozumowo i naukowo, tymczasem modlitwa jest tajemnicą, która przekracza naszą świadomość i podświadomość. Wartości produkcyjne i wydajność. Modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezużyteczna. Zmysłowość i wygody jako kryteria prawdy, dobra i piękna. Tymczasem modlitwa, umiłowanie piękna, jest pochłonięta chwałą Boga, żywego i prawdziwego Boga. Przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się ją jako na przykład ucieczkę od świata. Tak jak wspomniałem o zakonach klauzurowych. Ale także faktycznie można uciekać w modlitwę. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie ktoś ucieka do kościoła i w modlitwę, ale nie po to, żeby znaleźć Pana Boga. Tymczasem modlitwa chrześcijańska nie jest odwróceniem się od historii, ani odłączeniem się od życia. Wreszcie nasza walka powinna przeciwstawiać się temu, co odczuwamy jako nasze niepowodzenia w modlitwie, zniechęcenie z powodu oschłości, zasmucenie, że nie wszystko dajemy Panu, gdyż mamy wiele posiadłości. To jest ten fragment z Ewangelii świętego Marka, 10 rozdział, werset 22, gdzie młodzieniec podszedł do Jezusa, mówiąc, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus powiedział, to przestrzegaj 10 przykazań. On mówi, przecież od początku swojego życia przestrzegam tego wszystkiego. I nagle Jezus mówi, ale jeśli chcesz być doskonały, no to sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. No i młodzieniec odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. Przecież nie było to konieczne, ale ten fragment, prawda, pięknie pokazuje, że doskonałość, oj, to jest kawał pracy. Zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z naszą własną wolą, zraniona pycha, która otwierdza się wskutek naszego poczucia niegodności, ponieważ jesteśmy grzesznikami, fałszywe pojęcie co do bezinteresowności modlitwy i tak dalej. Wniosek zawsze jest ten sam. Po co się modlić? Wobec trudności w modlitwie. Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się w popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani i pokorne uświadomienie sobie tego przed Bogiem powinno obudzić naszą jeszcze większą miłość do Niego. Inną trudnością, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się modlić szczerze, jest oschłość. Jest ona elementem modlitwy, w której serce jest ogołocone, nie znajduje upodobania w myślach, wspomnieniach, uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity. Jeśli osłość pochodzi z braku korzeni, gdyż słowo padło na skałę, wówczas walka zmierza do nawrócenia. Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest brak wiary, nasz brak wiary. Objawia się on nie tyle przez jawne niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiąc prac i trosk, uznanych oczywiście za bardzo pilne, wydaje się najważniejsze. I znowu jest to chwila prawdy o człowieku, o jego sercu i wyboru miłości. Niekiedy zwracamy się do Pana jako do naszej ostatniej ucieczki, ale czy naprawdę w to wierzymy? Albo czasem bierzemy Pana za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozostaje zarozumiałe. W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego. Przecież Jezus powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Czy jesteśmy przekonani, że nie umiemy się modlić tak jak trzeba? List do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Czy prosimy Boga o stosowne dobra? Nasz Ojciec bowiem dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy, lecz oczekuje naszej prośby. Ponieważ godność Jego dzieci polega na ich wolności, trzeba więc modlić się w Jego duchu, duchu wolności, by móc prawdziwie poznać Jego wolę. Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Jeżeli prosimy sercem podzielnym, cudzołożnym, Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż chce naszego dobra, chce naszego życia. I ostatnie zdanie. Modlitwa jest zawsze możliwa. Modlitwa jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa zmartwychwstałego, który jest z nami przez wszystkie dni, niezależnie od jakichkolwiek burz. Nasz czas jest w ręku Boga. Można modlić się często i gorąco, nawet na targu, czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu. Jeżeli ktoś na przykład mówi, a to też często niestety słyszę, zbyt często, zapominam o modlitwie, to powinien też być bardzo jasny, czytelny znak dla takiego człowieka, ponieważ on powinien pokazać, że skoro zapominam, to znaczy, że modlitwa nie jest dla mnie ważna. Zapominamy o rzeczach, które nie są dla nas ważne. Modlitwa, pamiętajcie, zawsze zakłada wysiłek oraz walkę przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela. W walce modlitwy musimy przeciwstawiać się błędnym pojęciom o modlitwie. Prawie 40 minut dzisiejszy odcinek. Rozgadałem się i zostanie nam ostatni o modlitwie Ojcze Nasz. Aczkolwiek sobie tutaj zapisałem, że mam duży niedosyt, w jaki sposób przedstawione są kolejne punkty tutaj, jeśli chodzi o modlitwę Ojcze Nasz. Duży niedosyt mam tego, w jaki sposób to zostało tutaj wytłumaczone. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.